Brat Michał też jest w Białegostoku, chociaż jest synem ziemi chrzanowskiej, ale tak się złożyło, że jesteśmy razem w zborze i myślałem, że może on przekaże pozdrowienia z Białegostoku, ale skoro tak się nie stało, to ja pragnę od naszego białostockiego zboru przesłać całej naszej tutaj społeczności chrześcijańskiej pozdrowienia i życzenia błogosławień Bożych. Zapewne wszyscy wiemy, czego każdy aktor się boi. Czego się boi? Proszę? Trema to... Nie, boi się zaszufladkowania, prawda? Że jak za długo gra jeden typ ludzi, to później już nie nadaje się do innej roli. Mówię tak dlatego, że ktoś by powiedział, że Szatyński to szczególnie sobie jeden temat umiłował i nim służy braciom. Ale ci, co mnie znają w Białymstoku, słuchają, to nie, wiedzą, że tak nie jest. Na co dzień, nie tylko w której obecności mówimy. Jeszcze do niedawna w telewizji ci bracia, którzy lubią tematy publicystyczne, programy, oglądali taki program Tomasza Lisa, Co z tą Polską, gdzie zbierał ludzi, którym na sercu była dobro Polski i mówili, jak ona jest, wywlekali te wszystkie brudy nieraz. Aż litość brała, jak ta elita narodu się zachowuje na ekranach, przed ekranami, przed kamerami. Ale przynajmniej deklarowali, że im dobro Polski leżało na sercu. I tak sobie pomyślałem, że podobnie nazwać moje rozważania w obecnej chwili. Co z tą drugą obecnością? I jako podstawę naszych rozważań chciałbym wziąć wersety z drugiego listu Piotra. Z pierwszego rozdziału od 16 wersetu czytamy następujące słowa. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości, wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu. Dopóki jutrzenka nie zaświta i nie wzejdzie, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. I tak jak tym świętym Starego Testamentu leżało na sercu przekazanie mowy prorockiej, tak i ja myślę i wszystkim nam. Ta nauka leży na sercu, ponieważ to dzięki niej kilkaset tysięcy naszych braci stworzyło w końcu XIX wieku nasz ruch, ruch badaczy Pisma Świętego. To dzięki tej nauce potrafimy się zorientować, wydarzenia, które dzieją się wokół nas, stanowi dla nas ochronę często przed angażowaniem się w jakieś przeciwne woli Bożej działania. To właśnie ta nauka pozwoliła nam zrozumieć, dlaczego Pan nie przyszedł i nie zabrał w 1844 roku z góry pobożnego brata Millera i jego towarzyszy, chociaż oni posprzedawali wszystko, wyszli, wszystkie nadzieje złożywszy w Bogu. Dlaczego też nie spodziewamy się ujrzeć naszego Pana na białym koniu z tysiącami aniołów, z trąbami, literalnie przychodzącego, ani przychodzącego na obłoku z sierpem w ręku. Ani w ogóle się nie spodziewamy, że będzie dostrzegalny oczyma wszystkich ludzi. Jednocześnie też się smucimy faktem takiego jakiegoś braku jednomyślności w tym temacie. Często słychać wątpliwości, że mało się dzieje na tym świecie. Jak na wtórną obecność, że nasz Pan jest za mało skuteczny wokół tyle przecież zła, grzechu, wokół niesprawiedliwości. Że przede wszystkim Pan, gdy przyjdzie, to ma Kościół swój zabrać, a światu karać Armagedonem. I zagłębiając się w słowa apostoła Piotra, musimy powiedzieć, że te wszystkie zarzuty naszych braci, czy w ogóle teologów z innych wyznań, w ogóle chrześcijan, te wszystkie zarzuty i spodziewania tych braci, którzy oczekują dopiero powrotu Pana, są oparte na prawdziwych wersetach Słowa Bożego. Przecież te wszystkie wersety o Chrystusie na białym koniu, one są zapisane. Na obłoku, jakim Izajasz mówi, Jan najwięcej widzi tych wizji, kiedy Pan nasz przychodzi z sierpem i rzuca ten sierp na ziemię. To są wszystko teksty biblijne. Piotr mówi, tu żeśmy przeczytali w tym wersecie, że apostołowie byli świadkami Pańskiego przemienienia. Pisze tam, że twarz Pana lśniła jak słońce, że będąc na tej górze widzieli i Mojżesza, i Eliasza, i słyszeli głos Boży potwierdzający wielkość Syna Bożego. A później, gdy apostoł Paweł mówi, że był zachwycony do trzeciego nieba, gdzie widział rzeczy, których zwykłemu śmiertelnikowi nie godzi się opowiadać. A ostatecznie Jan Objawiciel, zachwycony w Dzień Pański, przekaże potomnym wspaniałe opisy triumfu obecnego po raz drugi Chrystusa. To są wszystko prawdziwe rzeczy. Tylko apostoł Piotr rzuca światło na to, na co mieli uważać prawdziwi uczniowie. W wersecie 19 czytamy, że ta cała mowa prorocka, uzupełniona przekazem apostolskim, tym, co oni widzieli, co otrzymali od Chrystusa, miała być pochodnią podczas ciemnej nocy wieku Ewangelii. Ktoś powie, że to jest paradoks. My jesteśmy w ciemności, lud Boży? To apostoł Paweł kłamał, kiedy mówił, że Chrystus, że Pan Bóg przeniósł nas z ciemności, wyrwał z ciemności i przeniósł do królestwa swojego Syna, królestwa światłości? Czy my i nasi bracia od 2000 lat nie mają Chrystusa i Boga w sercu? Noc, przed którą ostrzegał apostoł Piotr, to noc odstępstwa i terroru papiestwa, palenia właśnie Biblii, tej mowy prorockiej, która była zapisana w świętych księgach. Palenia Biblii, jak Cepik opisuje w książce Torquemada, że święta inkwizycja potrafiła całe stosy na rynku palić hebrajskich pism ze świętym tekstem Słowa Bożego, Starego Testamentu, kiedy zabrał się za prześladowania Żydów. Płonęły dzieła sztuki, ozdobione pięknym pismem, reliefami. No, dzieła sztuki, jak opisuje. To była noc. On palił nie tylko Biblię, Kościół rzymski. Palił tych, co to czytali. Palił też tych, którzy tłumaczyli Słowo Boże. Teraz po latach dopiero się stroi w piórka niewinności. Te tysiącletnie królestwo szatana trwało jeszcze do XVIII wieku, gdzie ogniem i mieczem krzewiono wiarę katolicką. I ktoś mógłby powiedzieć, że jutrzenka wzeszła w sercach dzieci Bożych już wtedy, gdy Napoleon złamał supremację Rzymu. Gdy otworzył ciemnicę świętej inkwizycji, gdzie wyszli ludzie, karykatury ludzkie, trzymane i torturowane całymi latami. Gdy jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać towarzystwa biblijne, a za nimi mnożyć wyznania protestanckie. Żydzi nawet się przyłączyli w czasie rewolucji francuskiej i powiedzieli, że rewolucja to ich nowa Pascha, gdzie po raz pierwszy ten naród, można powiedzieć, się spotkał z tolerancją i z uznaniem ich za ludzi. Ale sceptycznie nastawieni chrześcijanie pytają nieraz, co takiego badacze Pisma Świętego widzą w roku 1874, że okrzyknęli go czasem drugiej obecności, powrotu naszego Pana na ziemię. Przede wszystkim założyli na podstawie właśnie tych słów, które tu przeczytałem, że nastał tam świt tego dnia i że przyjście Pańskie porównane jest do rodzącego się dnia. Wyraźnie Piotr mówi, ażby jutrzenka weszła w waszych sercach i dzień zaświtał. Przyjście Pańskie porównane jest do dnia. Dnia, którego największą jasnością będzie skompletowanie Kościoła. To nie mamy najmniejszej wątpliwości. Połączenie się z Chrystusem, a którego jasność już nigdy się nie skończy. Nigdy się nie skończy. W światłości tego dnia będą narody wchodzić do tego nowego Jeruzalem po pojednanie ze swoim Ojcem. I gdybyśmy chcieli wersety takie odnajdywać, to które porównują właśnie dzień, w której obecności, czas, w której obecności, powrotu Pana, właśnie do dnia. I przytoczę może tylko dwa, trzy, żebyśmy wiedzieli, że tak Pan Bóg w swoim planie przewidział. Księga Malachiasza, 3 rozdział, te piękne wersety. Bo to nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynią zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy się boicie mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. A więc miał wzejść dzień. Dzień, który miał w efekcie przynieść zdrowie na swoich skrzydłach. Albo słowa samego Pana. Te, które jak przeczytam, to ktoś powie, że mówią o czymś zupełnie innym, przeciwnym, o czym do tej pory mówiliśmy. Kiedy nasz Pan w 24 rozdziale, to u Mateusza mamy zapisane, mówi tak. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Ktoś by zaraz powiedział, to błyskawica. To coś niespodziewanego, coś błyskawicznego, coś, co oślepia, zabija. A chcę tylko zadać pytanie, żeby ktoś z braterstwa mi znalazł drugi tekst w Piśmie Świętym, w Starym czy Nowym Testamencie, który mówi, że przyjście Pańskie miało być porównane do błyskawicy. A gdybyśmy chcieli znajdować teksty, które mówią, że to dzień Pański, to byśmy ich tutaj na pewno, kartkę podzielmy na dwie części. Tu będzie jeden tekst, tam będzie dużo więcej. I kiedy bracia nasi poszukali w tych manuskryptach, to zobaczyli, że tam jest słowo astrape. I w słowniku jest na pierwszym miejscu nie błyskawica, jest światłość. Jest światłość. I to światłość słoneczna. Dlaczego tu Pan Jezus mówi, że od wschodu do zachodu? Błyskawica, może tam gdzieś w historii się zdarzyło, że błyskawica od wschodu do zachodu zabłysła. Ale na co dzień to widzimy, że każdy dzień jak się rodzi, kiedy przychodzi światłość, to rodzi się od wschodu do zachodu. I to tylko od dobrej woli tłumaczy Pisma Świętego. Ich zrozumienia często zależy, jak to przetłumaczyli. A gdybyśmy jeszcze inne może do obrazów sięgnęli, to ten piękny obraz Lota wychodzącego z Sodomy, to miał miejsce, który zapisany jest w Księgach Mojżeszowych, to tam szczególnie jest uwypuklone, że tych dwóch aniołów to kiedy przyszło? Jeszcze w nocy przyszło. Jeszcze o świcie zaczęli ponaglać rodzinę Lota, żeby ratowali się. Bo spadnie ogień z siarką i spali te grzeszne miasto. A oni mieli iść na górę. Tam jest pokazane. I Pan Jezus porównuje te dni Lota do naszych czasów. Do dnia Pańskiego. Ogłaszając rok 1874, bracia oparli się między innymi na wielu proroctwach, ale to, co jest, uważam, bardzo cudowne, w takim dorobku można powiedzieć, chociaż zarzucono, że my się uważamy za naukowców kiedyś mi, to jednak przy jakiejś odrobinie nieskromności musimy powiedzieć, że jakiś dorobek naukowy nasz ruch cały zgromadził przez te lata. I między innymi uważam, że takim cudownym odkryciem było zrozumienie tak zwanego dwójnasobu Izraela. I już apostoł Paweł daje taką sugestię, kiedy mówi o łasce dla pogan, że miała dać dana wtedy, kiedy Pan Bóg odrzucił Żydów, to on właśnie podaje, że najpierw była łaska dla Żydów, później dla pogan. Ale kara też przyszła najpierw dla Żydów, później dla pogan. Następnie Pan Jezus, jeszcze wcześniej Pan Jezus, dodaje takie sugestie, kiedy podaje przypowieść o bogaczu i Łazarzu, opisując tych dwóch ludzi, że najpierw jeden sobie dostatnio ucztował, ubierał się pięknie, korzystał z tych wszystkich błogosławieństw i to był właśnie ten naród żydowski, podczas gdy poganie, jak ten żebrak, leżeli czekając na boskie zmiłowanie. Ale później, kiedy pomarli obydwaj, to przypowieść mówi, że jeden poszedł na łono Abrahama, ten, który był niczym jeszcze do niedawna, natomiast tamten poszedł cierpieć męki w ogniu. Tam jest, Pan Jezus pokazuje właśnie historię tych dwóch, można powiedzieć, światów, żydowskiego i chrześcijańskiego, które można powiedzieć, że są uzależnione od siebie i się rozwijają na zasadzie odwrotnej proporcjonalności. Wtedy, kiedy Żydom było dobrze, kiedy spływały na nich błogosławieństwa, wtedy poganie byli niczym. Później stało się odwrotnie. I na tych zaczęły przychodzić klęski. 2000 lat rozproszenia, ucisku, a chrześcijaństwo rozkwitało. Ale my możemy sobie dopowiedzieć, że kiedy się skończył ten czas łaski już, miał się skończyć czas łaski dla pogan, to znowu apostoł Paweł mówi, że łaska miała do Żydów wrócić. I znowu najpierw do Żydów łaska i zastanowił się, czy restytucja też nie. Najpierw dla Żydów, a później dla pogan. No i jeszcze jeden taki tekst z obrazu. Na pewno bracia się zastanawiali nieraz i badali, myśmy też badali w Białymstoku, obraz Gedeona, gdzie uważamy, że pokazane jest to ostateczne starcie sił pańskich z tym całym nominalnym chrześcijaństwem z Babilonu, upadek Babilonu. I tam jest w pewnym momencie podane, że Gedeon doświadcza Pana Boga. I idzie na pole i mówi, Panie Boże, mówi, chcę, żebyś, jeżeli mam pokonać Madianitów, żebyś dał mi znak. Wyłożę runo i żeby one było wilgotne, wokół pole będzie sucho, ale runo, żeby było wilgotne. Przychodzi następnego dnia, tak jest. Następnego dnia mówi, Panie, ale pozwól, że jeszcze raz się doświadczę i jeszcze raz wyłożymy runo i ma być odwrotnie. Wtedy będę pewny tego zwycięstwa. I co się okazuje? Że te runo, które było przedtem wilgotne, było suche, całe pole było wilgotne. I kiedy patrzymy na tą całą historię już z punktu widzenia zrozumienia tego wszystkiego, wypełnienia się tego obrazu, tam widzimy, że nasi bracia dołożyli do tych swoich dowodów, że skończyły się te czasy, już kończą się czasy pogan, nastaje czas dla Izraela łaski, że tam już u Gedeona w tej historii sędziów było to pokazane. I dla ludu Bożego zobaczmy dla nas, jakim to jest takim duchowym wzmocnieniem, kiedy widzimy, jak ta historia narodu wybranego się zazębia z historią chrześcijaństwa i jak poprzez te wydarzenia, których byliśmy świadkami, w sprawach żydowskich następuje postęp, podczas gdy chrześcijaństwo doznaje klęsk. Nasi bracia zadali sobie pytanie, kiedy zaczęli patrzeć na to wszystko, co się stanie, gdy odłożą na osi czasu dwa równe odcinki. Jeden odcinek od śmierci ostatniego z trzech patriarchów Jakuba. Kiedy umarł, zostali już potomkowie i zaczęła się historia narodu. Chociaż ktoś może powiedzieć, że od góry Synaj, no, ale to nie będziemy. W każdym razie to jest pewien punkt zaznaczony w Biblii. I kiedy policzymy, ile lat było do śmierci naszego Pana, do roku 33, kiedy nasz Pan został ukrzyżowany, a tym samym Żydzi Go odrzucili. I Pan Jezus powiedział, że dom wasz pusty zostanie. Upłynęło 1845 lat. I wtedy bracia sobie zadali, no skoro są takie dwa podobne do siebie, tu jest żniwo, tam jest żniwo, tu było przyjście, tam miało być przyjście pańskie, drugie. To może coś za tą datą, która wyjdzie z tego odliczania od 33 roku, coś będzie z tą datą związane. I natrafili na rok 1878, z którego tak by wynikało, że skoro skończyła się łaska dla Żydów, powróciła łaska dla pogan. Powróciła łaska do Żydów. Co się stało w 1878? Czy ci bracia nasi mieli prawo mieć jutrzenkę wtedy w swoich sercach? Okazuje się, że na Kongresie Berlińskim właśnie w 1878 roku pojawia się nieprzypadkowo Żyd, Benjamin Disraeli, Lord Beaconsfield, premier Anglii, i mówi, że tam wszystkim ogłasza, że państwo musi powstać. Państwo ludzi, którzy do tej pory się tułali po całym świecie, nie mieli, a się nie wynarodowili. Co już dla myślącego człowieka już powinno być dowodem antysemity, że czas tym skończyć. Kongres Berliński. Dalej, co się dzieje? Powstają osiedla żydowskie w Palestynie. Żydzi wykupują ziemię. Zmienia się klimat Palestyny. Zaczyna się ruch sionistyczny, który tylko tam widzi, w Palestynie, siedzibę dla siebie. Czy to dużo, czy mało? W stosunku do dnia dzisiejszego, do tego, co my dzisiaj widzimy, to mało. Bo my już widzimy państwo Izrael. Widzimy te siły, które zaczynają się gromadzić, czarne chmury nad Izraelem, żeby tam ruszyć na tą wyprawę łupieżcą. Ale jak na świt obecności, na tamte czasy, to było dużo. I to nieprzypadkowo jutrzenka wzeszła w sercach naszych braci. Oni okrzyknęli, że zajaśniał Dzień Pański, że zaświtał Dzień Pański. Bracia od razu zrozumieli, że to książę Michał zaczął zastawiać się za synami swojego ludu. A Michał to Pan, nasz Pan, musiał przyjść. Czy on jest tutaj obecny, czy to, w to nie ma sensu w ogóle wnikać. Nastał okres, który jest dniem naszego Pana, gdzie on jest tym, można powiedzieć, najważniejszym. Bracia zrozumieli, że na polu suchych kości, opisanych w prorocie Ezechiela, 37 rozdział, rozpoczął się ruch. Zaczął się proces, którego już nikt nie zatrzyma. Że zaczęło wschodzić słońce, które na skrzydłach swoich przynosi zdrowie, restytucję. I ktoś będzie pewnie się sprzeczał, czy żyjemy w restytucji, czy nie żyjemy. Ale niech ktoś sobie szczerze odpowie, co tam się zaczęło, kiedy ta ziemia zaczęła rodzić, kiedy później powstało państwo Izrael. Przecież tam się zaczęły rzeczy czysto ziemskie. Bo to nie będzie, z tym nie były błogosławieństwa Kościoła związane, pośredni sposób. Ale tam zaczął się dobre rzeczy dziać dla zwykłych Żydów. I niech odpowie, czy tam, skoro to nigdy już się nie skończy, czy to jest jakiś symptom restytucji, czy nie. I nawet Holokaust, który przyszedł po kilkudziesięciu latach, nie zaćmił tego, bo w wyniku tego nastąpiły działania, które przyspieszyły powstanie państwa izraelskiego. To jest może oddzielny temat o Holokauście. Ale musimy sobie powiedzieć, że dwójnasób Izraela to nie tylko historia narodu wybranego. To także spojrzenie na chrześcijaństwo. I tam w prorocie Malachiasza przeczytaliśmy, że dla Izraela to miało wzejść i dla nas też taki dowód. Słońce dla Izraela ze zdrowiem, ale dla nominalnego chrześcijaństwa ogień i plagi. Tak Malachiasz mówi, że popali ten dzień tych wszystkich, którzy będą przeciwni temu królestwu. Czy można powiedzieć, że badacze Pisma Świętego mieli jutrzenkę w swoich sercach, gdy ogłosili wyjście z Babilonu? No bo to prosty wniosek się nasunął. Skoro skończyła się łaska dla chrześcijaństwa, a zaczęła się łaska dla Żydów, to jak zrozumieć słowa z objawienia wynić ludu mój z Babilonu? Wyszło tych kilkaset tysięcy w sumie z tych różnych systemów. Czy mieli jutrzenkę w swoich sercach, gdy tak jak Mojżesz podczas pierwszej plagi, kiedy przyszedł do Egiptu, uderzył w wody współczesnego Egiptu i one stały się czerwone od krwi? To przypadek, że nasi bracia zrozumieli, nagle zaczęły im się otwierać oczy. To, co jednostki może rozumiały z planu Bożego, to tutaj na szeroką skalę bracia zaczęli patrzeć. Nawet brat Russell to został opisywany jako człowiek z taką sikawką strażacką, który zagasił piekło. Byli nasi bracia, którzy, bracia na pewno pamiętają ten Herald, co wyszedł, bardzo pożyteczne wydanie, kiedy opisywał Newtona i innych chrześcijan. Z wielką przyjemnością wracam do tego Heraldu nieraz czytając. I brat Russell jest przedstawiony jako, jeden z braci mi opowiadał, że widział taki rysunek, jako ten, który zagasił piekło. Te wszystkie bracia zobaczyli brak logiki w nauczaniu nominalnego chrześcijaństwa. Odrzucili Trójcę, piekło, dusze nieśmiertelne. Też oczyścili te, naszych braci z tych wszystkich błędnych teorii. A pokazali z kolei, że to jest taka, ta prawda tego nominalnego chrześcijaństwa zamieniła się w krew. To była pierwsza plaga. Tak jak brat Michał tu powiedział, że Pan Bóg ostrzega najpierw. I pierwsza plaga, a Mojżesz to Pan podczas której obecności. Mojżesz w Egipcie, to nie ulega wątpliwości, że ten obraz właśnie to przedstawia. I Pan właśnie ostrzegł w pierwszej pladze, że to wszystko jest błędny czas zabierać się z Egiptu. Czy bracia nasi mieli jutrzenkę w swoich sercach, gdy 3 z 6 tomów wykładów Pisma Świętego mówią o czasach, której obecności? W większości. A 4 to bym powiedział, że jest takim wręcz dziełem naukowym, ukazującym rzeczywisty stan Babilonu, mówiący o nieuchronnym sądzie, upadku Babilonu. Na ile możliwe ukazującym armię tych wszystkich, którzy mieli niszczyć ten system. Armię Pana, która miała też doprowadzić do Armagedonu. Sam tom się nazywa Walka Armagedonu. Ukazuje też wołania żeńców i nieuchronność starć sił tego Armagedonu. Tylko uczynili jeden błąd. Jak się czwarty tom czyta, to raczej bym powiedział, że w większości trzeba ducha tego przejmować. Bo Russell jak opisywał tych bogaczy, którzy tam żyli, tą sytuację, tą nabrzmiałą sytuację stosował do tamtego z XIX wieku okresu. No i jeszcze założył, że wszystko to miało skończyć się w wyniku wojny 1914 roku. Zbyt dużym ciężarem wydarzeń obłożono ten rok. Ale zauważmy, że w 1915 roku, jak brat Russell pisze, wtedy, kiedy wojna ta i już zaczęły być takie przypuszczenia, że to tak szybko się nie skończy. To brat Russell tak pisze. Ostatnia wojna według naszego wyrozumienia była przepowiedzianą w Biblii jako wielki wiatr i miała się rozpocząć w roku 1914. Pismo Święte przepowiada, że po tym wichrze, czyli wojnie, ma nastąpić wielkie trzęsienie ziemi, co znaczy, że rozpocznie się rewolucja. Nieco później ma nastąpić upadek wszystkich systemów religijnych. Następnie symboliczny ogień, czyli anarchia, pochłonie całą ziemię. Z jednej strony jakby mało na to czasu, a z drugiej strony genialne skojarzenie. Oparto na proroczej wizji Eliasza. I jak popatrzymy na badaczy Pisma Świętego wtedy, w czasie już wojny, to nie dano im było widzieć, że przygotowania do tych wydarzeń już się zaczęły wraz z świtem wtórej obecności. Ale nie może nie w takim stopniu, jak to on tam opisuje, tych anarchistów, tych wszystkich, którzy takie opisuje pospolite ruszenie, które się szykowało na ten Babilon. Ani widzieli, że na wschodzie, w Rosji, zaczyna się organizować ruch, morderczy ruch dla chrześcijaństwa. Nie jakieś pospolite ruszenie, tak jak chociaż Izajasz mówi, że w 18 rozdziale głos grani na górach, wołający wejdźmy w bramy panów. Nie, to może na samym końcu będzie, w anarchii. A w Rosji, na wschodzie, pojawił się morderczy ruch, który w sposób planowy podjął się zniszczenia chrześcijaństwa. Czy to przypadek, że w 1875 roku, akurat rok, w której obecności, 4-5, pojawia się pierwsza partia robotników w Odessie. W 1878 kolejny rok w tym dwójnasobie. W Petersburgu powstaje następna partia. W 1883 pierwsza marksistowska organizacja Wyzwolenie Pracy. Rodzenie się socjalizmu biblijnego Samsona trwało do I wojny światowej i ukazane jest w Księdze Objawienia w trąbieniu pierwszych czterech aniołów. Nie będziemy, bo czasu może nie ma. Każdy z braterstwa może się zaglądnąć. Tam jest pokazane, że za każdym razem, kiedy trąbił anioł, 1/3 ginęła w zieloności, 1/3 w morzu zginęła, bo Rosja stanowiła i prawosławie 1/3 chrześcijaństwa. Ale w wersecie 13, 8 rozdziału czytamy taką rzecz. Taki opis. Kiedy tutaj zatrąbiło tych już kilku aniołów, kiedy czwarty skończył trąbić, wtedy 13 werset mówi tak. I spojrzałem i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym: biada, 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 3 razy biada mieszkańcom ziemi, gdyż rozlegną się pozostałe głosy trąb 3 aniołów, którzy jeszcze mają zatrąbić. Symbolika orła w Biblii jest znana, że to lud Boży. I to, co brat Russell tam napisał, że miała być wojna, rewolucja i ogień, to tutaj też orzeł ogłasza, że miały 3 biady nastąpić. I to właśnie te trąby, 3 ostatnie, 3 biady to jest odpowiednik tej wizji Eliasza. Wiatr, który łamał góry i skały, z wizji Eliasza to piąta trąba. Pierwsza biada, gwiazda, o której tam pisze objawiciel, która spadła z nieba i sprowadziła szarańcze, to był upadek cara Rosji. Zaczęły się rządy partii komunistycznej, tego biblijnego Abaddona, niszczyciela po polsku. Niszczenie nastąpiło wszystkiego, co zielone. Oprócz wiary ludu Bożego. Byli między nami bracia, którzy spędzali tam na gułagach lata i im wiara się nie zachwiała. A oni niszczyli wiarę tych wszystkich, którzy byli tylko nominalnymi. Pisze tam, że śmierć od nich uciecze. Tam jest pokazana dyktatura, że nie można było umrzeć dla tego systemu. To nie chodzi o śmierć literalną, bo to każdy może z sobą skończyć. Chodzi o to, że ludzie zostali zaprzęgnięci do tego kierata i nie mieli szans, żeby się wydobyć za tej kurtyny. Ta szarańcza była tak dotkliwa, że zżerała, i tam jest opis i ogonów. Cała ta propaganda komunistyczna działała w tym kierunku, żeby się umocnić najpierw w prawosławiu, zniszczyć te prawosławie. Na pewno w ciągu tych 20 lat braterstwo niejedno widzieli w telewizji, książki wyszły o okrucieństwach systemu komunistycznego. Ale zauważmy, że tak jak tam w piątej trąbie, w pierwszej biadzie jest szarańcza, to gdybyśmy chcieli szukać w Biblii odnośników, nieprzypadkowo w Księdze Mojżeszowej jedna z 10 plag egipskich to też jest szarańcza, która była i później została zmieciona do morza. Następnie Eliasz widzi trzęsienie ziemi. To szósta trąba, druga biada, która rozpoczęła się wraz z drugą wojną światową. I co dała światu? Druga wojna światowa dała światu rewolucję. Trzęsienie ziemi z wizji Eliasza. Tych czterech aniołów nad Eufratem, którzy zostali rozwiązani, to personifikacja czterech zasad komunizmu. Że najpierw ma być rewolucja. I ten system zaczął po kolei realizować te stopnie. Najpierw rewolucja, dyktatura proletariatu, socjalizm i komunizm. To było tych czterech aniołów, którzy zostali rozwiązani nad Eufratem. Eufrat przedstawiać może ludną i wielonarodową Rosję z bogactwami, która mogła wesprzeć to działanie. Eksport tej rewolucji na cały świat. I teraz konkretne jeszcze chcę liczby podać. Pisze, że kiedy ci cztery aniołowie pobili 1/3 ludzkości. Co się stało po II wojnie światowej? Okazuje się, że Związek Radziecki roztoczył wpływy. Komunizm się rozlał na 1/3 świata. A liczba wojsk, bo tam pisze o tym, z pysków koni wybuchała ogień, dym i siarka i od tego pobita jest 1/3 ludzi. A liczba wojska pisze 200 milionów. Czy to przypadek, że Związek Radziecki liczył 200 milionów? Osobiście czekam jeszcze na tą 10. plagę w Egipcie. Może braterstwo na pewno może nie muszą się z tym zgodzić, ale symptomy ognia anarchii ja osobiście, proszę braterstwa, widzę. Że druga biada skończyła się upadkiem komunizmu. Najpierw w Polsce, a później w pozostałych krajach. I znowu spełniły się słowa z 4. tomu, napisane kiedy? Nie teraz jesteśmy mądrzy. Tam już bracia byli mądrzy, kiedy w 4. tomie napisali, że połączone siły państwa, kościoła i kapitału zgniotą socjalizm, a w jego efekcie dojdzie do ognia anarchii. Jak, proszę braterstwa, o tym nie mówić? Kiedy to są odkrycia, cudowne odkrycia, które pokazują, że to już nie jest świt obecności, że to słońce już bardzo wysoko jest. Ktoś powie, że to powtarzanie staje się nudne. To jednak są fakty. Jak na razie to sprawdza się tylko scenariusz naszych braci, brata Russella. Dowodzi to, że ten dzień małych początków, o którym mówi Zachariasz w 4 rozdziale, mówi, żeby nim nie gardzić, zaczyna świecić jasnym światłem. Jak tu nie mówić o tym? Wróćmy jeszcze do Piotra. Piotr czyni pewną dziwną rzecz. No bo ten cały dorobek badaczy Pisma Świętego, to jest dorobek naszych badań, naszych braci, społeczności, które tam miały w Betel miejsce, kiedy bracia się dzielili, kiedy siostry, którym w niejednym kościele to jest głos odebrany, też dołączały się. Nawet żona brata Russella to podobno jakiś tam część ma w domach swój udział. A więc to wydawałoby się, że się działo gremialnie, prawda? Ale Piotr mówi tak. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Dlaczego apostoł Piotr taki stawia pozornie szlaban dla zgłębiania proroctw? I myślę, że tutaj Piotr tylko potwierdza taką regułę, że postęp prawdy i wyprowadzenie nauk biblijnych nigdy nie było dziełem zborów, dyskusji panelowych. Nie. Pan zawsze powoływał swoich sług. Tak było w starożytności, gdy powstawała mowa prorocka. Tak było i podczas każdej reformacji, że to jednostki były, wokół których gromadzili się ludzie chętni, złaknieni prawdy. Duch Święty był potrzebny przy pisaniu mowy prorockiej, przy mówieniu, ale i potrzebny jest przy zrozumieniu tego. Tak było i podczas zarania wtórej obecności. Nadszedł czas i Pan powołał sługę. Bez studiów teologicznych, bez ordynacji, który w pewnym czasie nawet się przyznaje, że gdzieś tam chodził po obrzeżach chrześcijaństwa. Miał kryzys wiary, który przezwyciężył. I to właśnie ten człowiek, prosty kupiec, jak go nazywają, stanął na pozycji Ezechiela i pierwszy zaczął cieszyć lud izraelski. Kto wypełnił te proroctwo, które mówi, że cieszcie, lud mój, który wziął w dwójnasób za wszystkie swoje grzechy. To on wyprowadził tą naukę. Otoczył się co prawda braćmi Edgar, innymi zdolnymi ludźmi, a przede wszystkim pełnymi Ducha Świętego. I go nie na darmo nazywają pierwszym sionistą. To on był tym, którego głos było słychać już na początku, że powstanie państwo izraelskie, kiedy jeszcze nie było aż takich nadziei. To on był tym sługą, za pomocą którego Pan dawał od świtu swojej obecności pokarm na czas słuszny. No, nie wykreślimy z przypowieści Pana Jezusa, tej przypowieści o wiernym słudze. Że ten Pan przyszedł, przepasał się i zaczął służyć. Wszyscy się zgadzają, komentatorzy, że to odnosi się do wtórej obecności. Więc w jaki sposób? Czy do tej widzialnej? Wtedy, kiedy słońce już zabłyśnie i będzie palić grzeszników, świat. Nie, ten sługa przyszedł w nocy, ten Pan. I ci słudzy, którzy czuli. I później, kiedy apostołowie pytają, Panie, do nas wszystkich mówisz, czy to do nas, czy do wszystkich? A Pan mówi, który jest sługa. Zwraca uwagę, że Pan miał posłużyć się swoimi narzędziami. Zobaczmy, że są miejsca w Biblii, które potwierdzają taką bezgłośną działalność Pana. Kiedy kończy się opis szóstego okresu i poselstwo do Laodycei, to Pan mówi, stoję u drzwi i kołaczę. W tym okresie, który miał być czasem sprawiedliwości dla ludu, nasz Pan stoi i puka. Kto mu otworzy, będę z nim wieczerzał. Albo sama symbolika tej gwiazdy, jutrzenki, gwiazdy zarannej. Co to jest jutrzenka? To jest gwiazda zaranna, ta, którą przed świtem się ukazuje. I to jest nasz Pan, Ale symbolika gwiazdy jest jaka, że to jest ci, którzy, Daniel mówi, prawda, że ci, którzy nauczają, będą się jako gwiazdy lśnili w królestwie. A więc jeżeli Piotr mówi o gwieździe zarannej, to być może ma na myśli to, że nasz Pan, obecny po raz który, miał się posłużyć też taką gwiazdą. Nauczycielem, który by nam w słusznym czasie podawał pokarm. Albo jeszcze inny moment. Pan Jezus też mówi, kiedy opisuje w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale, mamy zapisane takie słowa, że kiedy opisuje, że dwóch będzie, powiadam wam, tej nocy, zobaczmy, że znowu noc jest. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Gdzie? Gdzie, Panie? Do nieba? A Pan wtedy odpowiada. A odpowiadając mówią do Niego, gdzie, Panie? On zaś rzekł do nich, gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. Inne tłumaczenie mówią, gdzie żer, tam będą i orły. I znowu orły się pojawiają. Stworzenia, które są porównane do ludu Bożego. Czyli znowu, kiedy ta noc miała się skończyć, to Pan miał dać pokarm w zaraniu. Wtedy, kiedy może jeszcze inni sobie spali, to część już ludu Bożego miała widzieć. Widzieć nadchodzący dzień. A teraz o tym, co padało cieniem na wtórną obecność. To niewątpliwie są zawody. W 1914 roku, w 1925, w 1954, w 1981. Bracia spodziewali się, nakładali na te lata wydarzenia, które albo się nie spełniały po pewnym czasie, dopiero rozumieli, albo może się spełniały, ale nie tak, jakbyśmy tego chcieli może. I chciałbym teraz przeczytać część tego proroctwa, które jest napisane na planie wieków. Abakuk mówi tak. Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. I odpowiedział mi Pan, mówiąc, zapisz to, co widziałeś, a wyryj to na tablicach. Tak, aby to można było szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie, jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni i nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. No i teraz musimy się zapytać, czy to jest logiczne, co mówi prorok? No powiemy, że skoro natchnione Pismo Święte, to logiczne. To ja jeszcze raz przeczytam. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni. I nie opóźni się. To czy miało się opóźnić, czy się nie miało opóźnić? Ludzie są często zbyt radykalni i mówią o zawodzie. Nawet spotkałem takie myśl, że jeden z braci, to nawet on powiedział, że on się po tych wszystkich zawodach to wyresetował. Wiecie, co to znaczy się wyresetować? Wyresetować to jak naciśniemy taki guzik w samochodzie, to od razu ilość kilometrów spada do zera. I on się wyresetował, bo uważa, że to wszystko trzeba od nowa. Ktoś tam z kolei wyrzucił do śmieci podręczniki. Bo w 1914 roku Kościół nie został zabrany i nie otworzyły się groby ludzkości. Izrael nie powrócił jeszcze. A chcę powiedzieć, że tutaj z tego proroctwa Habakuka wynika, że być może Pan Bóg w swoim planie już przewidział taki element, jak z naszego punktu widzenia odwłaczanie z jego nie. Przewidział, że będą ruchy, które będą miały takie działanie na Kościół, że on będzie często wychodził przed szereg, będzie starał się widzieć rzeczy, na które jeszcze czas nie przyszedł. Jan Chrzciciel, który nie bardzo, widzimy to na przykładzie też Jana Chrzciciela, że Pan Bóg może ma taką metodę doświadczania ludu Bożego, że nie wszystko dopowiada, nie wszystko daje zrozumieć, po czasie dopiero. Jan Chrzciciel, który nie bardzo pojmuje to, co robi nasz Pan, posyła poselstwo i pyta Pana, czy to Ty jesteś, czy innego mamy słuchać. Prorok, który światło niósł, dla wszystkich wskazywał drogę, ochrzcił naszego Pana, on nie wie, czy to jest ten. Saul zaczyna ofiarować, gdy Samuel nie nadchodzi, a Filistyni coraz bardziej, wojsko się rozprzęga, rozchodzi. Czy może tak jest w tym boskim planie i w tej całej której obecności, że Pan Bóg celowo to wkalkulował, odwłokę w swój plan. Dozwala na to, aby ludzie byli wystawieni na próbę cierpliwości, wierności, umiejętności oceny wydarzeń, rozrywania swoich serc też i przyznania się do błędów, do jakichś błędnych spodziewań. Nieraz się zastanawiam, o czym mówi przypowieść o 10 pannach. Czy to też nie ześrodkowuje się z tamtym prorocem z Habakuka. Bo zauważmy, że jak czytamy przypowieść o 10 pannach w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza, to pisze tak, że te panny wyszły na spotkanie Pana. I później, kiedy jednej, drugiej, mądrej, głupie wzięły ze sobą lampy, no ale jedne nie zabrały oliwy. I tu pisze tak, gdy oblubieniec długo nie nadchodził, a więc one mniemały, że to już najwyższy czas, żeby Pan przyszedł, to pisze, że zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. No więc jak to zastosować? Do ruchu badaczy Pisma Świętego, który właśnie był tym ruchem, który wyszedł naprzeciwko Pana, bo ja nie myślę, że to chodzi o ruch millerowski. Z tego względu, że ruch millerowski nie rozumiał, którego przyjścia. Wierzyli, że Pan przyjdzie widzialny, prawda? Na górę poszli. Nie. To jest pokazany nasz ruch badaczy Pisma Świętego. I teraz, który wyszedł, jak wierzymy, wraz z którą obecnością. Ale pisze, gdy odwłacza, to zdrzemnęły się i wszystkie jej posnęły. A później nagle słyszą głos, oto oblubieniec. Ale czy w tym momencie, kiedy ten krzyk jest słyszalny, tam jest zmianka, że Pan jest obecny? Nie ma, bo proszę bratesa, gdyby tam oblubieniec był, krzyczał nad nimi, to by te, które nie miały oleju, by nie poszły szukać, no bo nie byłoby sensu, prawda? Trzeba się zabierać, się wemknąć do tego pokoju. A więc tam nie było oblubieńca jeszcze. Więc o co tu chodzi? Może tu nie chodzi o wtórną obecność, tylko chodzi o nasze widzenie wielu zagadnień w czasie wtórnej obecności. Że czasami patrzymy, a nam się wydaje, nie widzimy, bo tak może być. Albo nie widzimy, a spekulujemy. Ja myślę, że ta przypowieść też uczula nas na odwłokę Pana. Że to było w czasie, w której obecności być może zaplanowane. Jeszcze inny fragment. Z Ewangelii Łukasza to może będzie się łączyć z tym, o czym już mówiłem. Kiedy Pan Jezus podaje przypowieść Mateusza, przepraszam. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział od 7 wersetu. Może czytamy. Może jeszcze wcześniej. Był w pewnym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: chociaż i Boga się nie boję, ani człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie na wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I jak popatrzymy na tych wiernych, którzy przez cały wiek Ewangelii wołali do Niego we dnie i w nocy, to Pan przychodził w ich obronie? Indywidualnie może czasami tak. A weźmy tych wszystkich biednych ludzi, tych żeńców, których krzywdzono, o których Jakub mówi, że wołania ich doszły do uszu Pana zastępów. Też jakby zwlekał. A tu Pan mówi, że szybko weźmie ich w obronę. Czyli jaka jest sprzeczność? Nie, tu nie ma sprzeczności. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy wiarę znalazły słowa naszych braci, którzy mówili, że ten socjalizm to jest taką armią pańską? Nie. A to oni właśnie, ci się ujęli za tymi biedakami. A my czasami ich nie rozumiemy. Jeszcze tylko na ostatek chcę podać jeden przykład. Jak czasami trudno zrozumieć Pana jest. Jeżeli jesteśmy świadkami, no, ja przynajmniej tak zakładam, że upadł komunizm, to świadczy, że skończyła się druga biada. Skończyła się rewolucja. Kiedy, teraz zapytamy? W roku 1989, kiedy w Polsce oddali władzę komuniści? Gdy rozpadł się Związek Radziecki i Gorbaczow, to mu zarzucają do dzisiaj? Ale jeżeli się skończyła druga biada, no to gdzieś w Biblii to musi być pokazane. No i przeczytam teraz taki fragment do oceny każdego z braterstwa. 11 rozdział Księgi Objawienia. 13 werset. W tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi i 10 część miasta zawaliła się i zginęło w tym trzęsieniu ziemi 7000 ludzi. Pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu. Drugie biada minęło, to nadchodzi trzecie biada. To już musiało się wydarzyć, jeżeli jest koniec trzęsienia ziemi. Koniec drugiej biady. I myślę, to jest moje zdanie, że Dzień Małych Początków miał miejsce też w Gdańsku. Latem 1980 roku sami komuniści z moczarem na czele powiedzieli, czy to jest napisane, że zwycięstwo Solidarności było rewolucją, trzęsieniem ziemi, kończącym te wielkie, duże trzęsienie ziemi komunizmu. Upadła 1/10 część miasta i RWPG liczyło 10 członków. I w Polsce upadł komunizm wtedy. Upadło imion ludzi 7000. To upadek autorytetu partii, bo okazała się ona przesiąknięta korupcją i upadkiem ideałów. I co się stało? W przekazie biblijnym mówi, że pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu. To nie chodzi o takie oddanie cześci, że nagle zaczęto wierzyć Panu Bogu. To tak jak Achan, kiedy zgrzeszył i przeprowadzono los, padł, że to jego rodzina, grzech jest w jego rodzinie, kiedy Jerycho zdobywali. To przyprowadzili Achana i mówią: synu, daj chwałę Ojcu Niebieskiemu. To znaczy przyznaj się do występu. I to jest właśnie biblijne zastosowanie, że ta cała komuna się przyznała. Później widzimy te całe odradzanie się. Chcę tylko pokazać, Jak czasami my jesteśmy nieudolni i nie widzimy wielu rzeczy. I Pan Bóg może powiedzieć, że my możemy powiedzieć, że to jeszcze wiele rzeczy może być przed nami, a Pan pokazuje, że to już są za nami. I tu jest cała nasza mądrość. My tak trochę stoimy w załomie skalnym, tak jak Mojżesz, który przecież jest powiedziane, że widział twarzą w twarz Pana. Tablicę brał od Niego z przykazaniami. A w pewnym momencie mówi, Panie, mówi, chciałbym Twoją chwałę zobaczyć. I Pan powiedział, mówi, postawię, mówi, Cię w załomie skalnym, zasłonię Cię ręką, dłonią i kiedy będę przechodził, to mnie nie zobaczysz, ale tylko tył mój zobaczysz. I to taka już jest, myślę, nasza dola w czasie tej wtórej obecności. Żebyśmy za bardzo może nie byli pewni siebie. Żebyśmy nie za bardzo się chełpili, że jesteśmy takimi najlepszymi ze wszystkich. To Pan nam daje z tyłu zobaczyć. I tak długo, jak będziemy żyli tutaj na tej ziemi, jak Panu Bogu się upodoba, żeby nasz ruch był, to dalej, tak jak Habakuk mówi, sprawiedliwy z wiary żyć będzie, dalej nas wiara obowiązuje. Chociaż coraz więcej widzimy, coraz więcej te słońce oświeca. Jeszcze nie wiemy niektórych rzeczy. Ale trudno powiedzieć, że żyjemy w świecie obecności. I dałby Bóg, żeby tak jak ci w Emaus, kiedy zobaczyli, że naszego Pana, to nie położyli się spać, zmęczeni po tych wydarzeniach, a te kilkadziesiąt kilometrów przebiegli, żeby się podzielić tą wspaniałą radością. Ja się tą radością z Batesem dzielę. Przepraszam, że jeżeli może ktoś się poczuł niedowartościowany, mając inne zrozumienie, ale myślę, że te wydarzenia, które są przed nami, które też mogą jeszcze jakiś czas potrwać, będą coraz bardziej pokazywały wschodzenie tego dnia. A chciałbym, żebyśmy my, zanim ten dzień już takie zdrowie przyniesie dla całego świata, żebyśmy my mogli się u Pana spotkać. Żeby ta jutrzenka w naszych sercach się przeradziła w boską naturę naszych nowych stworzeń i żebyśmy zawsze byli u Pana, co daj nam Boże. Amen.